raz bardzo się cieszę, że mogę przedstawić naszego dzisiejszego gościa, magister Diana Dąbrowska, świeżo upieczona laureatka. Diana dosłownie kilka dni temu zdobyła wyróżnienie w bardzo prestiżowym konkursie dla młodych krytyków imienia Krzysztofa Mędraka, także serdecznie gratulujemy. Diana jest filmoznawczynią, kulturoznawczynią, specjalizuje się zwłaszcza w historii kina włoskiego. Zresztą już tutaj gościliśmy Dianę przy okazji wykładu o włoskim kinie kontestacji, a dzisiaj Diana wprowadzi nas
coś innego
zupełnie w świat Bollywoodu. Mimo że film trwa dosyć długo, jak to film bollywoodzki, to jak zwykle oczywiście zachęcam do pozostania z nami jeszcze na dyskusji. A teraz już oddaję głos Dianie. Zapraszam.
Dziękuję. Tak, spotykamy się po raz drugi. Pierwszy raz było to w kontekście kina włoskiego. Wszystko dobrze z mikrofonem? Wszyscy mnie słyszą? Teraz chyba lepiej trzymam. To z Bollywoodem to rzeczywiście muszę przyznać, że jest dla mnie też przygoda, bo pierwszy raz będę miała na takiej platformie wykład na ten temat, także przeżyjemy to wspólnie i troszkę tak jak w filmie bollywoodzkim chciałabym spróbować napakować jak najwięcej elementów, żeby Państwo jak najwięcej z tego wykładu też wynieśli, także nie tylko słynna odpowiedź na pytanie, czemu oni tańczą i śpiewają w każdym prawie filmie, jak to kiedyś u mnie na zaliczeniu ktoś odpowiedział, bo tak mają i w sumie to jest najlepsza odpowiedź, jaką można dać, bo rzeczywiście oni tak mają kulturowo, ale też żebyście mieli taką mapę, to jest takie moje życzenie, chęć, marzenie po tych zajęciach, żebyście mogli potem podróżować, czyli te najważniejsze nazwiska, najważniejszych graczy, że tak powiem, tej kinematografii, żebyście mieli to chociaż zapisane. Jeśli komuś ta prezentacja się spodoba, pod koniec zapisałam też swojego maila, mogę ją przesłać. Także powiem też, gdzie szukać dalej, gdyby ktoś się w tym temacie interesował ogólnie, albo ten wykład, czy też ta prezentacja tematu pobudziła w nim zmysł do Bollywoodu, jakieś takie dążenie do tego, żeby się masalą zająć. Chciałabym zacząć jednak od fragmentu, żeby w ogóle nas nastroić do Bollywoodu i o różnych mitach i o różnych prawdach będziemy sobie dzisiaj mówić, ale na razie fragment.
Thank you. dziecku puchara te ryby.
Ale to może nawet lepiej wykorzystamy czas, jeśli już Kajol, czyli ta aktorka, która teraz wbiega, no wprawiliśmy się w nastrój. Ktoś już stwierdził, no tak, trzeba przyznać, że z Bollywood to jest taka niewdzięczna miłość dla niektórych, że jedni uwielbiają całkowicie wszystkich, a jedni po prostu no, nie cierpią, ale mam nadzieję, że ten wykład jakoś Państwa nastroi, żeby spojrzeć na to szerzej. Już jeszcze jak będę miała tylko prezentację. Fragment filmu, który widzieliście, specjalnie chciałam zacząć od tego największego hitu, który rozpoczął w Polsce w 2004. Zresztą Nowe Horyzonty były z tym związane, też zobaczycie Państwo zaraz na prezentacji, właśnie z tą modą na Bollywood. To jest fragment z Czasem Słońce, Czasem Deszcz, Kabi Kushi, Kabi Gam, czyli tego filmu, w którym ta największa plejada gwiazd, mogliście Państwo zobaczyć, był też Shah Rukh Khan przez moment. W momencie, kiedy miał zacząć tańczyć, niestety dźwięk, to jest Shah Rukh Khan, no to jest bożyszcze, no to musi być, czyli też bohater tego filmu naszego dzisiejszego. I Devdas, film, który pozwolę sobie powiedzieć, wybrałam na ten dzisiejszy wykład, jest o wiele bardziej tragicznym, mniej weselszym filmem niż Czasem Słońce, Czasem Deszcz, więc chociażby jakiś taki akcent, powiedzmy pozytywny, też z Bollywood kojarzony, od tego chciałam zacząć. Ten film, który miał premierę w 2001, w Polsce w 2004, trzeba przyznać, że zrewolucjonizował takie myślenie w ogóle o Bollywood. To stało się przede wszystkim dostępne. U nas w Polsce w pewnym momencie zalew tego był niesamowity. Ja nie wiem, czy Państwo kojarzycie, tak trudno mi po publiczności stwierdzić osoby, które są gdzieś tam w moim wieku albo starsze. W pewnym momencie dystrybucja, szczególnie DVD, która już teraz podumarła siłą rzeczy, tych filmów wchodziło tygodniowo, nowe tytuły, bo kiedyś po prostu zalew tego był i potem one skończyły tak jak większość filmów DVD, że można było je kupować tam po 3 zł, prawda? Także był ten moment takiego zachłyśnięcia się tą bolimanią polską, ale to się skończyło, no i wtedy zaczęliśmy poznawać tę kinematografię i zaczęliśmy tak naprawdę ją poznawać tylko w takim wykrojonym aspekcie, w takiej wykrojonej części, to znaczy te filmy, które były serwowane w Polsce, tak właśnie w okolicach 2004, teraz też powracają na ekranach, ale już z mądrzejszą dystrybucją, bardziej taką eventową, że raz na jakiś czas jest film na zasadzie chodźcie zobaczyć, a nie regularna dystrybucja, żeby on po prostu sobie tak gnił, bo jednak tych fanów nie ma aż tyle, tak jak chociażby w Niemczech, gdzie są całe fankluby, jednak Polska tak fani, ale niekoniecznie aż tak, żeby to się utrzymało w całej dystrybucji. I trzeba przyznać, że... przepraszam Państwa, jakoś tak z emocji myśl mi uciekła. Że poznaliśmy wykrojony odcinek, czyli już to Bollywood skierowany do diaspory. Takie Bollywood, który świadomie, kino indyjskie, popularne kino hindi, które świadomie stara się zwabić swoją, można powiedzieć, skondensowaną tradycją, którą też świadomie bardzo czyni egzotyczną, tego widza zachodniego, ale też przede wszystkim stara się porozumieć z mieszkańcami w pewnym sensie dalej, z ludźmi, którzy tęsknią za Swadesh, tak zwanym za ojczyzną, tam gdzie są te największe diaspory, tak jak w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych czy w Australii. Także od tego filmu bardzo dużo rzeczy się zaczęło na świecie. Drugim takim filmem, premierę miał w 2003 na prestiżowym festiwalu w Cannes, był właśnie Devdas, który jest zupełnego innego, można powiedzieć, rejestru. Też mniej, powiedziałabym, jest to Czasem Słońce, Czasem Deszcz, już nawet po ilości bohaterów tańczących, nie chodzi mi nawet o tych tancerzy w tle, ale takich głównych postaci, których kamera wydobywała. To była saga rodzinna, czterogodzinny film, pełen emocji. Devdas 3 godziny, ale też w tym, co chcę powiedzieć, to jest już związane z kulturą hinduską, to nie jest sztucznie skrojony scenariusz, tylko jedna z ich słynniejszych i bardziej tragicznych opowieści. Także jest coś takiego, że widz zachodni, czy też widz zagraniczny, jakby niby nie z Bollywood, nie z Indii, ma problem, żeby się odnieść do tego, co widzi na ekranie. Na takiej zasadzie, że no właśnie, czemu oni ciągle tańczą i śpiewają, że to wygląda po prostu jak musical. To się wiąże ogólnie z takim, można powiedzieć, podejściem, o którym piszą już badacze hinduscy, że trzeba by spróbować... W porządku? trzeba by spróbować jakby wejść do naszej kultury, spróbować może pobawić się naszymi narzędziami, naszej estetyki, naszej kultury, naszej historii, naszej tradycji i wtedy byście zrozumieli jakby jak dla nas rządzi się ta rzeczywistość, jak bardzo dużo te filmy nam dają właśnie w tym swoim wymiarze takim pełnym, że to nie jest tylko marketing, żeby przerwa była w środku, bo tak wyglądają seanse w Indiach, ale bardzo często jakby w tych filmach może zajść coś takiego, co przez życie niektórych Hindusów nie ma prawa mieć miejsca, czyli sprawiedliwość. Niegdyś największy bodaj aktor Amitabh Bachchan zapytał swojego ojca, poetę, tato, dlaczego tak jest, że ludzie tak fascynują się tym naszym kinem hinduskim, czemu ono musi być takie intensywne, czemu też musi być w pewnym sensie takie kiczowate. I ten ojciec, Bachchan był wtedy młody, kiedy się zapytał, dopiero po latach zrozumiał mądrość tej myśli, powiedział, że my w 3 godziny jesteśmy w stanie upakować życie, a przede wszystkim w tych filmach właśnie może między innymi jakby pojawić się na ekranie człowiek jest w stanie przejrzeć, powiedzmy, katarzis, tak mówiąc naszą nomenklaturą, ale też właśnie poczucie sprawiedliwości, które bardzo często w Indiach przy różnicach społecznych, religijnych, to są rzeczy, niektórzy nie mają w ogóle do tego dostępu, niektórzy czasami nawet nie są wpuszczani do kin, także to staje się takim polem marzeń, fascynacji właśnie tego, że to jest bardzo często świat, w którym można odczuć to poczucie sprawiedliwości, w którym na samym końcu jest ten happy end, bardzo często u nich obowiązkowy, choć nie zawsze, co udowodni film dzisiejszy, ale postaram się nie spoilerować, chociaż już to tak dosyć silnie zrobiłam. I jest coś takiego, że ta kondensacja tych wszystkich wątków, to dla nas jest niezbędne i to dla nas jest normalne, także ten żartobliwy powiedzenie, oni tak tańczą, bo tak mają, rzeczywiście tak jest. Naprawdę potrzeba mało, żeby w Indiach zacząć tańczyć i też jest tak, że tam jest bardzo dużo okazji, patrząc na święta, patrząc też na to, jak różnego rodzaju ceremonie, począwszy od ślubów, które bardzo często są też tematem filmów, które trwają po kilka dni i rzeczywiście są takie rozbudowane, że to jasne, jest troszkę rzeczywistość napompowana w tych filmach, ale z drugiej strony też czerpie bardzo mocno z tego, co jest. Także jest to zwierciadło, by społeczeństwo jako zwierciadło dla kina i odwrotnie, że tam taka symbioza panuje, jest bardzo widoczna. Także ta namiętność, to serce jako coś, to dil, serce po hindusku, dil se, to jest coś, co oni mają i po prostu ta miłość do kina jest ogromna. Sama nazwa dosyć myląca i dosyć nielubiana przez samych twórców, szczególnie teraz, kiedy starają się coraz bardziej być globalni. Bollywood, prawda? Pierwsze skojarzenie z Hollywood, czyli takie gorsze Hollywood powiązane z Bombajem. No właśnie, gdyby nawet się zastanowić, to samo słowo Bombaj już zostało, jak możecie Państwo przeczytać, już nie istnieje. Od 95 mówi się Mumbai, a już nie Bombay, ale tak po prostu historycznie ta nazwa, szczególnie w latach 60., kiedy mówi się o tej złotej dekadzie hinduskiego kina, kiedy takie wytwórnie jak Bombay Talkies też produkowały filmy jeszcze wcześniej, że to jest takie miasto symbol, ale tak naprawdę Bollywoodu na mapie nie ma, jak często się podkreśla. Hollywood tak naprawdę też jest przede wszystkim stanem umysłu, jak wszystkie takie, wiecie Państwo, ale jest też na mapie, prawda? Też możemy go skojarzyć, ale raczej jako coś, co jest już dla tych, którzy robią to kino takim, można powiedzieć, pejoratywnym bardziej, że coś takiego, co upraszcza, bo tak naprawdę zabija te różne różnorodność, bo kino indyjskie same w sobie, nie można postawić znaku równości, że kino indyjskie to jest Bollywood. Nie, wręcz to by było bardzo duże zubożenie. Nawet jeżeli spróbujemy z tego kina wyprowadzić 4 najważniejsze pule, w tym kino hindi, tak, czyli kino, które byłoby najbliższe geograficznie, czyli Bollywood, to jest 40% tej produkcji. Potem mamy takie produkcje jak Telugu i Tamil, to by było kolejne 30. Produkcje, które dopełniałyby tego, jeśli to 40, to 30, możemy sobie policzyć dalej jeszcze, to jest powiedzmy około 20% Bengali, a później jeszcze różnego rodzaju lokalne, które w swoich dialektach mają jakby swoją widownię. Także jeśli tych filmów, powiedzmy, produkowałoby się w Stanach 1000, zrobię takie obliczenie, no to 4-krotnie trzeba by spojrzeć na Indie, że to jest raczej 4000, ale wtedy Bollywood to nie jest 4000, tylko mniej, ale trzeba przyznać, że najlepiej się wypromowali na świecie, że jednak nawet nie wiem, czy są Państwo fanami, czy nie, ale tu już prędzej o Bollywood się słyszy niż o filmach Tamil czy Telugu, które są jeszcze bardziej, można powiedzieć, egzotyczne czasami dla naszej publiczności, ale też warto zwrócić uwagę na fakt, że ta popularność, która moim zdaniem właśnie gdzieś tak od 2000 któregoś jest taka bardzo widoczna, to też zaczęło się wcześniej, bo ta nazwa funkcjonuje powiedzmy od lat 70. Także o tych latach 70. bardzo ciekawych dla kinematografii hinduskiej będę mówić, ale wiecie państwo, to jest tak z niektórymi określami, tak naprawdę ono też zrobiło im karierę w pewnym sensie. Może twórcy go nie lubią, ale sami go już używają, kiedy są na przykład za granicą i próbują swoje kino sprzedać. Także ten adres jak najbardziej funkcjonuje. Ale już jak spojrzymy na mapę geograficzną, Bombaju jako tako nie ma, jest Mumbai i to też jest bardzo ciekawe w kontekście filmów już wyprodukowanych, taki film Namaste Bombay, słynnej reżyserki Miri Nair, także są tytuły, które to mają, tak, w tytule, no i już tak zostało, już tego nie można zmienić, ale już nie wolno tej nazwy używać, tak nie można jej zaznaczyć w tytule. Co do takiego spojrzenia, można powiedzieć, na tradycję, są różne szkoły. Wykładowczyni akurat z Uniwersytetu Łódzkiego pozwoliłam ją sobie... A, dobra. Zauważyłam... Okej. Zmieniając komputer, zmieniałam sobie w głowie. No. Tu jest ten cytat o sercu, tu jest ten cytat o Mumbaju i Bombaju. Już chciałam przejść. Okej, do tego. Wykładowczyni, która nazywa się Elżbieta Kołdrzak, była w Indiach, tam też na długi czas została. Ona uważa, że trzeba by właśnie pojechać do Indii i troszkę tam jednak postudiować razem z nimi, żeby w pełni przesiągnąć tą kulturą i przestać patrzeć tym zachodnim okiem, coś co bardzo często w publikacjach jest określane jako Western Gaze, właśnie tym zachodnim spojrzeniem, takim mrugnięciem oka, które kojarzy się z orientalizmem Saida, że my zawłaszczamy sobie to, jakby upraszczamy, a tak naprawdę to oni sobie świetnie jakby ze swoją kulturą radzą to, co mają w mitologii, w swoich tradycjach, jest stale przekazywane nawet w tych filmach współczesnych, że ten link wciąż działa, czy to będzie film skierowany do multiplexów, czy też film skierowany do tak zwanych single screen, tak funkcjonuje to w Indiach, że tak naprawdę to jest. Ja uważam, że jest troszeczkę jednak inaczej i trzeba by spróbować może wypośrodkować to, że jednak z dużą świadomością korzysta Bollywood, korzysta szczególnie dzisiaj kino indyjskie z tego swojego spojrzenia zagranicznego, że specjalnie w pewnym sensie stara się zagęścić pewne rzeczy, żeby lepiej się sprzedawać i że właśnie prawda jest gdzieś po środku. Warto podkreślić też coś takiego, że szczególnie w takim spojrzeniu od lat 70. mówienie o kinie gatunków w Indiach, czy w ogóle w kontekście Bollywoodu, to jest takie mówienie troszkę czcze, na takiej zasadzie, że każdy film miałby w sobie wpisaną taką wartość musicalową, gdybyśmy chcieli to powiedzieć po tak, prawda, takim językiem nam znanym, ale tak jak pokażę później, jest to u nich forma, która się wywodzi od najstarszych eposów, także jest to dla nich naturalne, że są te partie, te sekwencje muzyczne, śpiewane, taneczne i tak dalej, tylko też w ogóle słowo gatunek, tak, tutaj już mija się to w tej pierwszej perspektywie, taki typowy bollywoodzki film byśmy powiedzieli, typowy, chociaż boję się tego określenia, bo bardzo łatwo znaleźć film, który temu zaprzeczy, to jednak zawsze będzie pewna mieszanka, stąd wzięło się też takie bardzo słynne określenie masala movies, masala od słynnych przypraw, że to jest właśnie takie połączenie kina, czy to akcji, bardzo często oparte jeszcze z jakimś wątkiem zemsty, to jest jedno z ulubionych, taka, żeby właśnie ta sprawiedliwość mogła powrócić i żeby status quo mogło być na nowo pokazane. Musi być jakby jakiś taki wątek zawsze melodramatyczny, nawet jeśli to jest takie twarde kino akcji. Jakiś taki wątek buddy movies, przyjacielski, to też jak najbardziej w tym kinie jest dostępne. Także akcja, przygoda, buddy movies, bardzo często kino drogi, gdzieś tam aspirujące w latach 70. do takich przebojów jak Easy Rider chociażby, jak w filmie Szolej, o którym powiem później. Także raczej patrzymy pod kątem mieszanki i wszelkiego rodzaju etykiety w przypadku tego kina no nie za bardzo się sprawdzają i też właśnie często traci na to kino, jeżeli chcemy go jakby na siłę upakować w jakieś kategorie. I też taką ciekawostkę powiem, jak jest się w kinach hinduskich. Filmy są długie i ktoś powie, kurczę, jak to jest, prawda? Z jednej strony ta sprawiedliwość, tak jak mówiłam. Też taki Hindus, który pracuje cały czasami tydzień, u nich nie ma takiej kultury weekendu, także kina tam, jeżeli film jest hitem, są pełne zarówno w poniedziałek, jak i w niedzielę. Nie ma czegoś takiego, że czeka się specjalnie na piątek, sobota, niedziela, chociaż rzeczywiście filmy wchodzą tak jak u nas, że w piątek nowe premiery. Kiedy już jakby wchodzi się do tego kina, no to przeżywa się razem z bohaterami. Bardzo często w takich mniejszych miejscowościach, czy też peryferiach od tych centrum, to ludzie potrafią w trakcie seansu rzeczywiście wstawać, klaskać, jakby współczuć bohaterowi. Jeśli bohaterka na przykład jakoś zdradziła bohatera, to ją wyzywać z perspektywy widowni, albo też zacząć tańczyć razem z nimi. Jedno z bardziej charakterystycznych to przy sekwencjach tanecznych w latach 70., kiedy monety rzucano pod ekran na zasadzie, że się podoba, szczególnie mężczyźni, tak kobiece wdzięki, jakby próbowali pieniędzmi jakoś tak podkreślić. I to takie rzeczy, prawda, dosyć ekscentryczne można było powiedzieć, ale oni tą kulturą filmową żyją ponad miarę. Trzeba przyznać, że nie ma chyba, no, chyba kinematografia tutaj amerykańska, to jest to pierwsze skojarzenie, ale rzeczywiście to są bogowie. Jak już gwiazda filmowa, jak już jej się uda, już jest w tym panteonie, że robi te najważniejsze filmy, właśnie filmy też tam akcji i tak dalej, no to potem jest traktowana tak nie jako aktor, tylko jako postać z filmów, czyli bardzo często woła się, imię bohatera jest używane, ale też to jest dość ciekawe, że oni wykorzystują to dwuznacznie. No, w momencie, kiedy ołtarz ktoś robi na twoją cześć, prawda, i tam się modli do ciebie, do jakiegoś Shahrukh Khana czy Salman Khana, to też jest, niektórzy na przykład wchodzą bardzo łatwo do polityki, tak, i czerpią jakby z tej popularności fanowskiej, żeby właśnie wejść do tego świata. Także jest to bardzo, bardzo ciekawe i też wreszcie te gwiazdy mają szansę się pokazać za granicą. Nie wiem, czy oglądacie państwo taki serial Quantico, był dosyć popularny. Priyanka Chopra jest obecnie taką największą gwiazdą bollywoodzką, której udało się w Hollywood zaistnieć i była między innymi na różnych okładkach typu tam Timesa chociażby. Także jest też taka widoczność coraz większa, włącznie z tym, że ktoś ma swój serial, prawda, na jednej z ważniejszych stacji amerykańskich. Z takich dat, które chciałabym, żeby państwo zapamiętali, bo tak mówię, kinematografia indyjska, oczywiście w momencie, kiedy powstaje w ogóle kinematograf, to też docieramy jakby do Indii, to znaczy bracia Lumière i Pathé jeszcze przed 1900 rokiem docierali, gdzie mogli, także byli też tam i pewne filie braci Lumière były w Indiach, ale przede wszystkim tym momentem, kiedy mówimy o Indiach, to jest moment, kiedy one odzyskują niepodległość i kiedy dochodzi do słynnego podziału, który do dzisiaj jest bardzo konfliktualny, czyli między Indiami a Pakistanem, czyli 1947. Także jeśli ktoś się zajmuje tą kinematografią, to zawsze jasne, oczywiście jest okres przed, ale takim momentem fundacyjnym, można powiedzieć, w którym kino zaczęło też mieć fundacyjną niemalże rolę, tak jak bardzo często się zdarza w krajach, które właśnie późno się zjednoczyły, kino miało fundamentalną, tak, czyli od 1947 to nie tylko była misja, prawda, żeby to kino tworzyć i żeby własną infrastrukturę w tych największych miastach, żeby wytwórnie zbudować i tak dalej, ale też, żeby spróbować za pomocą kina ustanowić pewne modele funkcjonowania w rzeczywistości. Trzeba pamiętać, że jest to kraj, tak jak mówiłam, podzielony i różne dialekty, różne języki, no komunikacja między innymi uczono się jej poprzez kino, tak, i między innymi taka, można powiedzieć, formuła, jak nie wiem, taki wzór na osobowość, jak przeciętny Hindus, która, tak jak byśmy mówili, tak, przeciętny Polak, przeciętny Niemiec, jest to zawsze takie powiedzenie dosyć ciężkie i które włączy się ze stereotypami bardzo często i tak dalej, ale było to niezbędne, szczególnie wtedy, żeby spróbować jakąś taką jedność narodową ustawić. Także to kino jest też mitologizowane od samego początku, dlatego że miało właśnie taką funkcję, spełniało taką funkcję, a szczególnie w momencie, kiedy te pierwsze historie już od początku w ogóle kina, też potem kina dźwiękowego, wykorzystaniem kina dźwiękowego, żeby te wszystkie piosenki pokazywać i tak dalej, to było związane z ich kulturą, czyli te wzorce teatralne, tak, były tym pierwszym adresem, po który się kierowano. I już od samego początku była to, że tak to uproszczę, rozśpiewana bardzo mocno taneczna kinematografia, udowodnię na następnym slajdzie. Tu pozwoliłam sobie dopisać bardzo często taką dominującą konwencją po 1947, ale to jest bardzo logiczne. Była taka konwencja w duchu włoskiego neorealizmu. Można bardzo łatwo odnaleźć wtedy filmy, które pokazywały właśnie tę mniej uprzywilejowaną część społeczeństwa, kierowała się tam, gdzie jest bieda, ale to jest bardzo częste po konfliktach. To już też Europa pokazała, że jakby neorealizm był tą pierwszą konwencją, która oddawała estetycznie i etycznie prawdę rzeczywistości. Także te wielkie wizje, z którymi kojarzymy Bollywood, tak naprawdę zaczynają się w latach 60., to tak szybko nie przyszło, szczególnie po odzyskaniu niepodległości. A co do tego kontaktu z muzyką, ze śpiewem i tańcem, To jest dosyć ciekawe, że ten przełom dźwiękowy też ze względu na Brytyjczyków, on bardzo szybko, jako jednej z najbogatszych kolonii, prawda, Imperium Brytyjskiego, przyszedł, że tak powiem, do Indii. Także 31 już mieliśmy film dźwiękowy, który miał, jeśli dobrze pamiętam, aż 12 piosenek. Jeśli tak naprawdę przypomnimy sobie ten pierwszy amerykański film z 27-28, w zależności jak podają podręczniki, z Alem Johnsonem, śpiewak z jazz bandu, to tam tak naprawdę on jest taki dźwiękowy, niedźwiękowy. Tam jest bardzo dużo muzyki, ale takich kwestii mówionych jest bardzo mało. A ten film na przykład już w 31 rzeczywiście był reklamowany jako all talking, all singing, all dancing i 12 piosenek. To jest bardzo dużo. Teraz już filmy bollywoodzkie nie mają tyle piosenek, ograniczają się do 6. Bardzo kuriozalny jest przykład, który udało mi się znaleźć, filmu Indra Saba, który miał w 32 aż 59 piosenek. I bardzo często niestety w tych filmach bollywoodzkich jest też przesyt kultura kulturą, ale żeby marketingowo film wyprzedać, za dużo się produkuje tych piosenek, które jest u nich bardzo ciekawe. Film jest reklamowany poprzez te piosenki. To zostało do dzisiaj, dzisiaj jest to jeszcze bardziej wykorzystywane w dobie internetu, czyli najpierw wychodzi trailer filmu, czy też teaser, w zależności jak bardzo chcą ten apetyt pobudzić, a potem jakby jest wypuszczana wiadomość, że tam film będzie miał 6 piosenek i do czasu premiery wychodzą takie teasery każdej z tych piosenek, żeby cały czas było głośno o tym filmie, plus normalny marketing. Także można powiedzieć, że jeden film stwarza bardzo duży wokół siebie szum, zamieszanie, szczególnie można powiedzieć, że odnosi szczęście, jeśli piosenki przed filmem okażą się sukcesem. I bardzo często jest tak, że to pomaga, czyli jeśli jest widać, że jest hit jakiś taneczny, już tak trailer to pokazuje, piosenki to pokazują, no to potem to pomaga, ale niekiedy nie pamięta się w ogóle tych słabszych filmów, które gdzieś tam w box office się nie sprawdziły, ale wszyscy pamiętają te piosenki na takiej zasadzie, że wielu badaczy podkreśla, że to, co najbardziej lubi zachodnia na przykład widownia w filmie, w kinach, w kinie indyjskim popularnym, czy też w kinie Bollywood, że tak znów zajdę do tematu, to, że po prostu przewija się do tych piosenek, że można na zasadzie kina atrakcji w pewnym sensie, ale po prostu tylko te piosenki, to jest to, co najbardziej kusi jakoś tak, że nie te historie, a piosenki. Zwróciłabym uwagę na taki fakt języka, to jest na samym początku, tak jak mówiłam, jak jeśli ktoś będzie chciał, prześlę z przyjemnością tę prezentację, jeśli nie jest zaznaczone przypisem, to ja pisałam ten tekst, ja go bardzo chętnie udostępnię. I też ta kwestia języka jest bardzo ciekawa, że jest to niesamowicie trudny język, ale to polski też się mówi, prawda, że jest trudny, ale patrząc na to, jak w sanskrycie jeszcze, to przez długi czas, dopóki jednak te angielskie napisy, jakieś takie wejście też do tego języka, takiego miks, można powiedzieć, angielski, hinduski, naprawdę było bardzo ciężko i się go nauczyć w pewnym sensie, ale też czasami wśród różnych miejsc w Indiach się porozumieć. Także bardzo często jest tak, że aktorzy z innej części Indii próbują szczęścia, na przykład przyjeżdżają do Delhi, do Mumbai'u, ale są dubbingowani później. Na takiej zasadzie, że to nie jest tak, że w Indiach byłby ten jeden język, on się naprawdę w różnych formach dialektalnych zmienia. I bardzo często muszą być specjalni coaching językowy, być cały czas, dlatego że co region to jest inny język. Troszkę tak, jeśli Państwo byli we Włoszech, to we Włoszech jest bardzo podobnie, że jest 20 regionów i w każdym regionie naprawdę słychać, że się mówi inaczej. Dobra. No i taki, można powiedzieć, Państwo też czas tutaj nas goni, także chciałabym przejść już do tych najważniejszych filmów, tak żeby coś Wam zostało. Chciałabym tak przeskoczyć do lat 70. i taki film pomnik, można by było powiedzieć, dla kinematografii hinduskiej. Czyli wyobraźmy sobie, jesteśmy w 47, odzyskaliśmy niepodległość, mamy bardzo nowoczesną, jak na tamte czasy, konstytucję, mamy demokrację, mamy sekularyzację, ale nagle się budzimy pod koniec lat 60. zresztą tak jak cały świat się obudził po 68. i widzimy, że tak naprawdę rozwiązania na wiele problemów nie ma, na takiej zasadzie, że były pewne rzeczy obiecane, też jakby cała ta zmiana myślenia w ogóle o narodzie, ale przecież my mamy cały czas bardzo, cały czas stałe problemy, można by było powiedzieć, których nikt nie rozwiązuje. I ta taka, można powiedzieć, postawa takiego niezadowolenia, buntu, też takiej traumy, że właśnie no, nic się nie zmieniło od czasów tego zjednoczenia, jakby super, w sensie no jesteśmy niezależni, ale chyba było trochę lepiej może nawet, jak byli ci Brytyjczycy, bo większe były te sumy, jakby nie byliśmy tacy może zacofani w pewnym sensie, takie są narracje. Ta postawa właśnie dążenia do tego, żeby pojawił się lider, który przejmie pałeczkę, który pokaże, że można walczyć na przykład czasami z takim niesprawiedliwym systemem, systemem, który wykorzystuje społeczeństwo, odbił się w filmach i w latach 70. to jest taki moment przełomowy, kiedy Bollywood też staje się bardzo znany na świecie, to jest ten pierwszy moment, potem tak jak już mówiłam, dzięki tym filmom lata 90. nowe milenium, pojawia się figura tak zwanego Angry Young Man, czyli zdenerwowanego młodego mężczyzny, człowieka, który no, decyduje się właśnie, jest takim człowiekiem, taki hero, tak? Czyli najlepiej, żeby on właśnie był z niższych klas społecznych, na takiej zasadzie, że to jest everyman początkowo, którego okoliczności popchnęły do danego czynu, do tego, żeby walczyć o sprawiedliwość i do tego, żeby mieć też moc, żeby móc ją, no jakoś właśnie, żeby zainstalować, można powiedzieć, na ekranie kinowym. Także czyni się z tego taką opowieść samoustanowieniu się za pomocą tego Angry Young Mana. I film Sholay Ramiego Shippy był właśnie takim pierwszym filmem, który z jednej strony wylansował karierę Amitabha Bachchana, tego największego, można powiedzieć, aktora hinduskiego. Jeśli ktoś z was widział taki film Slumdog Millionaire z przypadku, tam pierwsze pytanie, które dostaje w tym filmie Danny'ego Boyle'a, główny bohater, to właśnie jest o tego największego aktora. On opowiada taką anegdotę, że niestety chciał jego autograf, ale wpadł do latryny i podszedł do niego taki cały, nie wiem, czy państwo akurat ten film pamiętacie, ale jest pierwsze, co opada w tym filmie jako symbol w ogóle Indii, to jest właśnie Amitabh Bachchan. Jest to opowieść o zemście, jest to opowieść o zemście, która dla Hindusów jest tak samo kanoniczna, jak dla niektórych Gwiezdne Wojny, na takiej zasadzie, że jest tam powiedzmy około 8 takich postaci ważnych w tym filmie, których teksty, których w ogóle zachowanie, strój, jak zaraz pokażę w fragmencie, to wszystko jest dla nich takie konieczne właśnie tak jak dla niektórych Gwiezdne Wojny i to jest bardzo często właśnie podkreślane, że jest to jeden z filmów, które na przykład przez 9 lat były bez przerwy pokazywane w kinach. 9 lat. To też nie jest rekord, bo film Żona dla Zuchwałych była ponad 25, także to, że te filmy mają o wiele większy żywot, to też jest niesamowite i to był ten pierwszy, który zarobił największą, można powiedzieć tak, kasę na tamten czas, ale też właśnie to, że zaczął taki nowy trend, że film nie schodzi po miesiącu, dwóch, tylko latami potrafi być w kinach. Jak zobaczycie jedną z końcowych scen, ale nie tak, żeby wam zdradzić, że gdyby to was zainteresowało, warto zobaczyć cały film, tylko powiem krótko, policjant, zamordowano żonę, córkę, to jest historia bardzo taka jak z filmów ze Stevenem Seagalem. Zresztą ten film ma taki w sobie taki czar, można powiedzieć, trochę western, troszkę też właśnie takie kino akcji, jak zobaczycie, tylko takie no, w sosie troszkę surrealistycznym, jak w tej sekwencji, którą ja pokażę, ale jest jakby sytuacja, w której trzeba właśnie, chodzi o tę sprawiedliwość, tak, to powtarzając się cały czas. Wynajmuje, ten policjant nie chce, żeby policja mu pomogła, tylko wynajmuje dwójkę takich, można powiedzieć, no takich z prawem, którzy mają trochę na bakier takich, nie są to mordercy, ale wynajmuje dwójkę takich młodych ludzi, żeby mu pomogła właśnie tę sprawiedliwość, żeby odnaleźć tego mordercę. No i jak zaraz zobaczycie, ten morderca, jeden z najbardziej psychopatycznych w ogóle w historii kina, jest bardzo przebiegły i ich dorwał. I narzeczona jednego z tej dwójki, która będzie walczyła o życie swojego ukochanego, musi tańczyć aż do upadłego. Musi tańczyć i jak przestanie tańczyć, to wtedy zostanie zastrzelony i ukochany, więc ona walczy ze swoim zmęczeniem, żeby tak tańczyć, żeby jak najdłużej to trwało. Już podaję numer. Znaczy Disney czegoś takiego nie wymyślił, jak to, co zobaczycie, a nie w ogóle amerykańskie musicale. I już. To będzie chyba dwójka. To było następne.
बहुत ही याराना लगता है। बहुत ही याराना लगता है। अरे ओ साहबा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। आप देखो छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दियो हमको भी।
नहीं
बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
सांभा,
एक पल और नखरा किया ना तो तेरे यार की खोपड़िया उड़ जाएगी। और सुनो चम्मक छल्लो, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी।
Thank you.
किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा।
Czyli można się zatańczyć na śmierć, jak widzieliśmy, ale tak jak polecam, to jest jeden z takich pomników, naprawdę świetny jest ten film i tak naprawdę te rozwiązania, które zobaczyliście, ktoś od razu może stwierdzić, no takie trochę, nie wiem, może macie tak państwo, jak miałam jak na początku oglądałam, że dość kiczowate, ale tak naprawdę czym to się różni, bo jest bardzo podobna metoda, jak Leone organizował swoje sceny, gdzie bardzo długo jest, aż widzieliście rozwiązanie samej akcji, że przyszła pomoc, prawda, bo musi się dobrze skończyć, no to był moment, tak jak bardzo często u Sergio Leone tak samo budowana jest ta atmosfera, budowana tutaj za pomocą tańca, żeby potem to w mig po prostu rozerwać. Scenarzysta tego filmu miał bardzo ciekawe porównanie i w ogóle to jest dosyć nośne porównanie, jeżeli chodzi o tradycję hinduską i takie podejście, które kino ma do tradycji. On mówił o takiej zabawie, u nich się dzieci hinduskie bawią, że biorą kamyki. Ja niestety nie mam, mam coś podobnego, żeby wam to pokazać. Obwiązują je sznurkiem i chodzą te dzieci i się bawią. I tak sobie kręcą i te kamyki na tym sznurku robią coraz większe dokręgi, można to nawet rzucić i one sobie tak łapią i tak się bawią. I on stwierdził, że tak naprawdę to, co to kino najlepsze hinduskie jego zdaniem prezentuje, to stałe napięcie pomiędzy tradycją a buntem. Jeśli w tym przykładzie buntem jest talinka, a tradycją byłby kamień, to co ta metafora może nam mówić? Tak, mamy je osobno, ale jak je połączymy, to mamy coś takiego. Linka byłaby buntem, tradycja byłaby tym kamyczkiem. Tak wyobraźcie sobie tylko, że tu jest kamyk. Że to jest najlepsza możliwa sytuacja, on uważał dla sztuki, Javed Akhtar, współscenarzysta Sholay, ale uważał, że właśnie w kinie hinduskim, szczególnie w latach 70. ten model najpełniej się realizował. Jak wam się wydaje? Czy ktoś chciałby spróbować? Moglibyśmy stwierdzić, tak czekając, dając wam czas, czy ktoś się odezwie, że prawda, bunt i tradycja, one są sobie przeciwstawne, tak, że powinny się ze sobą kłócić, ale tak naprawdę, jeśli od siebie je weźmiemy, w tym przykładzie, kamień i linkę, to kamień sobie po prostu leży, ale linka też nie ma tego, prawda, no nic nie żyje. I dopiero na tej lince ten kamień tak naprawdę zatacza coraz szersze kręgi. Także i tu mówił, że tutaj kultura hinduska, coś, co jest u nich, żeby spojrzeć tak na dwie przeciwstawne rzeczy, jako na jedną całość, że to funkcjonuje najlepiej razem, czyli każde dobre dzieło, jego zdaniem, miałoby w sobie zarówno ten element tradycji, ale z drugiej strony jakiś taki element, który go wprawia w ruch, trochę zmienia jej kształt, ale ją szanuje, tak, czyli synergicznie, czyli wspólnie. Jak Sholay by wyrażał ten bunt, by wyrażał te tradycje? No między innymi, jak państwo zobaczyliście, ta forma filmowa tutaj, no, która nam się może teraz kojarzyć z jakimś, nie wiem, serialem telewizyjnym typu Lucesita, lata 90. początek, te zbliżenia, jakieś ruchy spowolnione i tak dalej, to wtedy jak na lata 70. w pewnym sensie było, nie chcę powiedzieć, że awangardą, ale było niewątpliwie bardzo nowoczesne, ale też starało się pokazać, jakby pobudzić tę warstwę emocjonalną, tak, cały czas cofając się, że to przeżywanie, które jest no, w tych filmach takie bardzo pierwotne, powiedziałabym, ale też piękne zarazem, to jako pierwsza rzecz, ale z drugiej strony też korzystanie tak naprawdę z wzorców innych filmów. W Sholay mamy sekwencje westernowe, które właśnie przypominają Leone, można powiedzieć być może też tak Peckinpacha, tak tutaj na zasadzie te plamy krwi, te tańce z pociętą stopą, ta przemoc, brutalność tutaj pokazana. Jakieś sekwencje, które też rozbijają tak naprawdę klimat. Specjalnie zostawiłam taki fragment, w którym na początku była taka dosyć poważna rozmowa, a kiedy bohaterka zaczyna tańczyć, to w ogóle jest zmiana rejestru, patrzymy na to tak z przymrużeniem oka, można by było powiedzieć, czyli te zmiany tonacji, bardzo często nagłe, też jako kolejny taki, można powiedzieć, znak, kiedy ta tradycja jest rozprężana, kiedy wprawia się w ruch te tradycje. Bardzo ciekawym elementem, już też, żeby akurat przejdę do kolejnych przykładów, ale w tym filmie jest na przykład piękna piosenka o przyjaźni, która jest nagle, jak na zasadzie Easy Ridera na takim motorku, bezdroże, bo dwójka bohaterów zaczyna śpiewać i też jakby nie ma to jest atrakcja sama w sobie, tak? Takie po prostu kino atrakcji w ramach jednego filmu, czyli nie tylko się dostaje główny film, który trwa ponad 3 godziny, ma swoją linię fabularną, ale każda piosenka staje się takim jakby osobistym, można powiedzieć autonomicznym bardzo często spektaklem. Tutaj jest o tyle ciekawe, że ten taniec udało się powiązać fabularnie, że ona tańczy na kilku poziomach. Tańczy, bo ta tradycja to jest ten moment tej największej emocji, ale też tańczy, żeby móc uratować ukochanego, także to jest to podwójnie zespolone. Coś, co z kolei było związane z tradycją, to fakt, że kiedy wreszcie udaje się dorwać tego psychopatycznego, tutaj zachwycającego się jej pokaleczoną stopą zabójcę, to chce się dokonać samosądu, ale na zasadzie minuty przed końcem przybywa policja, która powstrzymuje głównego bohatera i mówi, że nie, bo jak go zabijesz, to będziesz dokładnie taki sam jak on, musisz nam uwierzyć. Także takie doklejone, szczęśliwe zakończenia, w których sprawiedliwość właśnie zapanowała, to było coś, co jednak ten kamyk przy tej lince przytrzymywał i nie pozwalał mu się całkowicie jakby od niej odciąć. Także już wtedy zauważono, że przydałoby się odświeżać tę formułę, ale być właśnie wiernym też tej formule i o tym, że można ją odświeżać na różne sposoby, pokazały lata 80., kiedy fala disco, jeszcze wcześniej, przecież w latach 70. na fali gorączki sobotniej nocy, przelała się do Bollywood, do wizji bardzo, można powiedzieć, jasne, ten mężczyzna, ten bohater wciąż był zły, ale już można powiedzieć, że bardzo często jednak w tym sztafarzu disco, bardzo nowoczesnym w strojach, było to bardzo często komiczne. I chciałabym poprosić o numer 3, ale przerwiemy tylko, żeby początek zobaczyć, dobra? Zobaczycie fragment z Disco Dancera, czyli takiego, można powiedzieć, jak na lata 80. jednego z ważniejszych filmów. Jeszcze drugi i to będzie z elementem zagadki. Otóż tak jak na tej planszy wpisałam, disco i plagiaty. I oprócz tego, że wtedy to jest czas, kiedy Hindusi zaczynają robić swoje Gwiezdne Wojny, swoje Spidermany, wcale takie filmy istnieją? Nie, to przecież są nasze oryginalne. Bardzo często ten element plagiatu jest bardziej subtelny, albo to wygląda też tak, jak ktoś by nie wpadł na to, że dekadę później czy dwie będzie internet i te rzeczy łatwo wyjdą. Także poproszę o 5. To będzie bardzo krótki fragment i zagadka, skąd to zostało zgapione, że tak powiem, swojsko. A na pewno znacie. No dobra, chyba już wystarczająco, jak skoro nie ma. Skąd by rozpoznał ktoś? Muzykę, no film za krótko. Modern Talking, oczywiście, to był Brother Louis, który został, jak spojrzył się na daty, ktoś wpadł, mówi, no kurczę, to sobie od Niemców coś weźmiemy, nie? A później można było bardzo łatwo, no jednak nie, niekoniecznie, ale takich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i wręcz domyślam się, że istnieją strony w internecie, które starają się prześledzić, kto co tam ukradł i tak dalej. Także chciałabym, żebyście sobie to tak zapamiętali, zaraz przyjdziemy już w stronę tego naszego filmu i przez taki, można powiedzieć, no rewolucję, która przeszła przez kino bollywoodzkie, czyli nawet to, co widzieliście, było pełne przemocy, tak? Nawet ten taniec, który widzieliście dosłownie przed chwilą, ta zraniona stopa, jakby jest coś takiego, że w tym wszystkim jest bardzo dużo prześności, ale nawet w samym to nie jest kino stylu zerowego, tylko takie kino, które jest ponadprzezroczyste, w sensie dopowiada te emocje zbliżeniem, stop klatką, zwolnionym czasami ruchem, także to jest dosyć ciekawe, że ci twórcy wtedy szaleli z formą filmową, to znaczy eksperymentowali, żeby później właśnie tak skostnieć całkowicie, jak to się stało w latach 90., kiedy też inne gwiazdy zapanowały, czyli ten taki szalony, w ogóle nieopisany w Polsce, też może ze względu na fakt, że trudno o filmy z napisami, także te są na przykład dostępne w całości na YouTubie, no ale bez żadnych napisów, także można je oglądać i piosenki chociaż sobie przewijać, ale też bardzo często polecam sobie taki eksperyment, tylko kto ma czas. Naprawdę można obejrzeć film właściwie bez napisów i zrozumieć, o co chodzi, tak silne są te emocje. Proszę mi wierzyć na słowo, że da radę i potem jak tak, aha, to się dobrze domyśliłem, także jest to na tyle właśnie budzi jakieś takie prymitywne, dosyć wpisane w człowieku, że jak jest zemsta, to zemsta, jak jest miłość, to miłość. Oczywiście to będę podkreślała również przy Devdasie, ta nagość, różnego rodzaju erotyka jest oczywiście bardzo subtelna i też sugerowana bardziej niż pokazana dosadnie na ekranie, także oczywiście we współczesnym Bollywood już postacie się całują i te sceny, powiedzmy, zbliżeń seksualnych są coraz bardziej odważne, jakoś tam sugerowane jakąś nagością, ale jeszcze do 2005 roku pocałunek na ekranie groził procesem sądowym, co też między innymi się stało z aktorką, która zagrała w Devdasie. Jeden krótki pocałunek przy takim filmie Doom 2 i już była afera i był proces, że to było, publiczność się poczuła, tam ktoś napisał, bo tam wystarczy jedno pismo napisać w Indiach, się okazuje, do tak zwanego censor board i jak ktoś się tak czuje, no to potem robi się taką szopkę, taki proces, gdzie rzeczywiście te gwiazdy były w sądzie, nic się nie stało, dalej grają, ale żeby uspokoić tę moralność, szczególnie tych takich najbardziej konserwatywnych środowisk, no to dokonuje się takich rzeczy. Od lat 90. aż po, jakby można powiedzieć, współczesny model, trzeba przyznać, że to otwarcie się telewizji, internet też tutaj niesamowicie pomógł. Tym bohaterem już nie jest tylko, czy też nie był tylko mieszkaniec Indii, ale też Hindus, który albo musiał wyemigrować, albo też urodził się już w takiej emigranckiej rodzinie, czyli już to drugie pokolenie. Jakby nie patrzeć, mówi się na nich NRI, czyli Non-Resident Indians i oni stali się bohaterami właściwie od lat 90. tym, jeśli znowu byśmy szukali takiej zmiany paradygmatu, no to właśnie te wszystkie szarukkany, salmankany, o których będzie dziś właśnie od tego momentu mowa, czyli to, co jest najbardziej znane w Polsce i może ktoś z Państwa lubi, zaczyna się właśnie w tym momencie, kiedy poszukuje się innego bohatera, czyli już nie chodzi nam o to, żeby mówić o tych problemach w pewnym sensie, w taki brutalny sposób, tak jak Państwo widzieliście w tych filmach lat 70., tylko szukano by takiego połączenia w kinie, żeby nie tylko służył wzmacnianiu tej tożsamości przeciętnego Hindusa, tak jak to powiedziałam, na kontynencie, tak jak to było na samym początku, ale chodziłoby coś może bardziej rozwiniętego, żeby spróbować zrobić taki link pomiędzy tymi, których nie ma w tym momencie na kontynencie naszym, ale cały czas przecież są duchowo jakby naszymi współbratyńcami, także bardzo często te fabuły wokół to, co się kojarzy najmocniej, czyli różnego rodzaju małżeństwa zaaranżowane, czyli jakaś taka walka, żeby, nie wiem, no skoro jestem z Londynu i poznałam tutaj kogoś, żebym nie musiała wracać do Indii i poślubić tego, takie, to były kanwą prawie większości tych fabuł, ale też właśnie sam fakt, że ta podróż do Indii była taką podróżą dla bohaterów, żeby sobie przypomnieć o prawdziwych wartościach, czyli ten zepsuty Zachód, Wielka Brytania straszna, Stany straszne, tak jak mówię,
mówiłam, te trzy miejsca, największe diaspory, jeszcze Australia do tego, ale jak już pojedziesz, prawda, do Indii, to z powrotem te wszystkie wartości się w tobie rozbudzą. I co ciekawe, Devdas, chociaż ubrany w zupełnie inny strój niż te filmy, które kojarzymy normalnie, jak Żona dla zuchwałych, czy Czasem słońce, czasem deszcz, to co na samym początku puszczałam, jest o wiele bardziej wystylizowany, bo też ma niesamowitego reżysera, takiego mistrza, można powiedzieć, jakim jest Lila Bansali, Sanjay Lila Bansali, ale trzeba przyznać, że też jest opowieścią o emigrancie, jak zobaczycie. Ten element właśnie takiego linku i tego, że jak już się wyjedzie z Indii i się powraca, to coś się dzieje w tym bohaterze, czasami pozytywnie, a tutaj Devdas może pokaże inną narrację. Z filmów bardzo znanych, no trzeba przyznać, że właśnie na fali lat 90., kiedy już ten model tych złych, zdenerwowanych mężczyzn, też oni już przestali być młodzi, to też może wpłynęło, że potrzebna była po prostu po 20 latach zmiana warty. Shah Rukh Khan stał się tym modelowym królem serc, tak jak się to mówi, królem Bollywood, który występował przede wszystkim w tych filmach dla diaspory. Tutaj przykład Kal Ho No Ho, w którym to się nazywało po polsku Gdyby jutra nie było. I to jest, dzieje się wszystko już poza Indiami, a Swades to jest podróż ze Stanów Zjednoczonych do Indii. Shah Rukh Khan idzie odwiedzić swoją mamę i jest w ogóle bardzo wykształcony, pracuje w NASA i tak dalej, i tak dalej. Porzuca wielką karierę, żeby spróbować jakoś różnego rodzaju nowoczesność prowadzić w wiosce, w której mieszka jego mama. I to też jest bardzo często tak podkoloryzowane, to znaczy jak już się wracało w tych latach 90. czy nowym milenium, to nie do dużego miasta, tylko tak już naprawdę na tak do tych mniejszych miejscowości, takich najbardziej kolorowych też można by było powiedzieć, jak chociażby Punjab. W takim, można powiedzieć, podstawowym podręczniku, też podręcznik, nie wiem, czy to dobre słowo, bo nie jest na tyle to popularne kino, żeby były całe zajęcia, ale polecam Państwu taką książkę Bollywood dla początkujących Krzysztofa Lipki-Dudzika, który opisywał właśnie ten lat 90. w porównaniu do tych denserów, których przed chwilą widzieliście, jako moment tak naprawdę regresu tej kinematografii, która stała się może bardziej przystępna dla zachodniego widza, ale straciła właśnie ten swój element takiego kolorytu i prześności, który na początku ją tak, rozpropagował na świecie. Także tak jak on opisuje w tej książce, którą gdyby ktoś w trakcie przerwy chciał zobaczyć, mam. Pod względem obyczajowym kino Hindi przeżyło poważny regres, w innych dziedzinach dzielnie szło z duchem czasu. Na początku lat 90. Indie otworzyły się ekonomicznie na świat, to też jest ten motyw już nowomilenijny, tak zwanych Incredible India, też, które chcę udowodnić, że są przecież potęgą światową. Rząd próbuje wypłynąć z socjalistycznych mielizn, obrał nowy kurs na szerokie wody wolnego rynku i zmiany gospodarcze nie pozostały bez wpływu na mentalność obywateli. Niegdyś o prawości charakteru świadczył marny stan posiadania właśnie tych bohaterów lat 70. czy też lat 80., którym wystarczyło disco i nagle cnotą stało się bogactwo, które też jest w tych filmach właśnie szczególnie dla tak zwanych NRI pokazywane, te ich mieszkania wielkomiejskie, ten, jak już wybierać w Stanach, to nie oczywiście mieszkają w Nowym Jorku, w Londynie, także to też jest bardzo tam tak dosadnie pokazane. Z kolei Urszula Woźniakowska, która swoją pracę magisterską opublikowała, trzeba przyznać, że był taki moment, nawet jeżeli spojrzymy na Myśl Polską filmoznawczą, głównie był to ośrodek krakowski, zafascynował się Bollywood i właśnie nawet wtedy dochodziło do publikacji prac magisterskich, co normalnie się nie zdarza, mogę Państwu powiedzieć na swoim przykładzie. Filmy dla i o emigracji, których zadaniem jest łączenie członków indyjskiej diaspory w poczuciu wspólnej tożsamości i jedności, oferują widzom wyidealizowany obraz Indii. I o tym wyidealizowanym obrazie Indii chciałabym, żeby Państwo to zapamiętali na ten film Devdas, czy to tam na przykład pasuje, gdzie Hindusi żyją ze sobą jak jedna wielka roztańczona rodzina, a wiejskie dziewczęta pląsają wśród falujących złotym zbożem pól w blasku zachodzącego słońca. Takie typowe zdanie napisane w Krakowie, to jest krakowskie filmoznawstwo. To połączenie elementów filmowej fantazji i rzeczywistości buduje świadomość indyjskiej diaspory obraz mitycznej ojczyzny, właśnie do której chce się wracać i w której jak już się jest, to następuje taka zmiana tożsamościowa. Bezpiecznej przestrzeni, która oglądana w domu lub z perspektywy miękkiego siedzenia kinowego fotela daje poczucie pewności i zakorzenienia. Członkowie indyjskiej diaspory, obcy zarówno na emigracji, jak i we własnym kraju, czując się niepewnie w starej ojczyźnie i swoim nowym domu, potrzebują bezpiecznych bollywoodzkich Indii.
czyli takie jak właśnie z tego pierwszego filmiku, który wam pokazałam, Czasem słońce, czasem deszcz, które oglądane w zaciszu mieszkania bądź w ciemnościach sali kinowej dają przynajmniej na czas seansu poczucie bezpieczeństwa, upewniając wykorzenionych emigrantów, że istnieje miejsce, do którego można zawsze wrócić, jeżeli tylko zechcą. I to była podstawowa właśnie narracja filmów lat 90., ten element podróży, albo nawet jeśli oni, to wszystko jakby było rozegrane poza granicami Indii, to ktoś z tych Indii przyjeżdżał, żeby im uświadomić, co tracą, żeby z powrotem jakiś taki ołtarzyk modlitewny może się pojawił, żeby z powrotem, tak, w zależności czy to będzie od wyznania, żeby powrócić też do modlitwy i w ogóle powrócić do takiego innego myślenia o swojej ojczyźnie. To jest bardzo ciekawe. I teraz muszę Państwu powiedzieć, nie wiem jak to jest we Wrocławiu, wydaje mi się, że też u Was takie projekcje właśnie jednorazowe tych filmów bollywoodzkich, ale akurat ja jestem z Łodzi. W Piotrkowie Trybunalskim jest jedna chyba z takich największych, tam Kraków jest największa, ale tam właśnie Sieraz Piotrków Trybunalskich jest bardzo dużo rodzin hinduskich, która tylko wyczekuje, żeby w kinie studyjnym u nas przyjechać. Oni przyjeżdżają w każdy dzień tygodnia, żeby... Ja myślałam, że to tak patrzyłam na to troszkę takim okiem, wiecie Państwo, ale coś w tym jest, że oni kiedy mogą przyjść i przez 3 godziny słyszeć swój język, swoje żarty, właśnie czuć się wolni w kinie, to jest niesamowite dla nich uczucie i to nawet teraz widać, jak są w Polsce, tak? Ja zauważyłam, to jest też niesamowite przeżycie usiąść właśnie, jak jest taka rodzina, sześć dzieciaczków, która nawet czy film jest bardziej erotyczny, czy mniej, i tak są zabierani, żeby słuchali języka. Pierwszym takim filmem, który rozpromował Shahrukh Khana i też właśnie tych wszystkich, ten link stworzył pomiędzy Wielką Brytanią a Indiami, była Żona dla zuchwałych. I to był też film, który w Polsce był pokazywany wiele razy w telewizji. Można było go nabyć za grosze na DVD. Wydaje mi się, że część z Państwa, jak pokażę fragment, to od razu skojarzy. Tam jeden z największych duetów, Shahrukh Khan i Kajol. Tak, jakby ich duet to jest jeden z ukochanych przez hinduską widownię na świecie i w ojczyźnie. I ten film był w kinach ponad 25 lat. Było jedno kino, które wciąż go pokazywało i zupełnie jakoś niedawno po prostu już stwierdzili, bo to już potem był jeden seans, prawda, jakby dziennie, że to się nie opłaca, ale no dobra, ale było rzeczywiście taki rekord. I chciałabym wam pokazać fragmencik tej Żony dla zuchwałych i to będzie 5. Ja sobie pozwolę, żeby nie tracić czasu, bo zobaczyłam, jak jest zegarkiem. Jesteśmy w Szwajcarii. To nie jest Indie, które dają Szwajcarię, to jest Szwajcaria. Bohaterowie spędzają tam wakacje. Dziewczyna spędza ostatnie wakacje przed zamążpójściem, a chłopak po prostu jest leniem, nie chce mu się uczyć, wyjeżdża. No to taki. I ona jest taka, wiecie, bardzo prawa, ale pierwszy raz próbuje alkoholu i zobaczcie, jaki jest wynik tej reakcji chemicznej.
Arre na re na,
zara sa ghoom loon main.
Arre na re na re na,
aa tujhe chum loon main.
Arre na re baba na,
main chali ban gaye hawa.
Rabba mere, mainu bacha.
Zara sa ghoom loon main.
Arre na re na re na,
zara sa ghoom loon main.
Arre nare nare na,
aa tujhe chum loon main.
Arre nare baba na,
main chali ban gaye hawa.
Rabba mere, mainu bacha. ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ
ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਝੂਮ ਲੂੰ ਮੈਂ
ਅਰ ਨਾਰੇ ਨਾਰੇ ਨਾ
ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਘੂਮ ਲੂੰ ਮੈਂ
ਅਰ ਨਾਰੇ ਨਾਰੇ ਨਾ
ਆ ਤੁਝੇ ਚੁੰਮ ਲੂੰ ਮੈਂ
ਅਰ ਨਾਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾ
No i na momencie, jak on się upił, to już będzie dla was zachęta, żeby najwyżej dokończyć tę piosenkę na YouTubie. Ale to jest niesamowite, jak ogląda się ten film, ten brak logiki, że ona natychmiast wytrzeźwiała po tym wszystkim i on zaczyna wtedy się źle zachowywać, że tak powiem. Słuchajcie, ten film Żona dla zuchwałych, trzeba przyznać, że jeszcze przed tym sukcesem Czasem słońce, czasem deszcz właśnie wprowadził do panoramy światowej kino bollywoodzkie. Był zarówno hitem u siebie, jak i właśnie najpierw w Wielkiej Brytanii, bo też pierwsza część akcji dzieje się w Londynie, później oni jeżdżą sobie po Europie, są w Paryżu, są właśnie też w Szwajcarii, a potem druga część to już zakochali się w sobie, ale trudno, trzeba jechać do Indii, jest ceremonia ślubna, tak? Trzeba wypełnić tradycję, i jest twist właśnie, bo bohater przyjeżdża po swoją ukochaną i żona jest właśnie dla zuchwałych, jak w tytule polskim, który oddaje spoilerem całą treść filmu. Bardzo ciekawe jest pod kątem, nie wiem, czy wśród was są osoby, które ciekawi film, zajmują się filmem, bardzo teraz ciekawe są badania widowni. I oprócz takich narracji, które państwo znajdziecie właśnie w książkach dostępnych na polskim rynku, ciekawe jest właśnie to spojrzenie tak naprawdę z tej dekady lat 90. i potem tych nowomilenijnych filmów, publiczności, która jednak mieszkała w Indiach i taka Szwajcaria dla nich, czy też w takim filmie Fana na przykład Tatry udawały Kaszmir, nawet do Polski Bollywood przybył i w ogóle w Europie szukali gdzie taniej miejsc, żeby realizować swoje filmy, bardzo często całe poza granicami Indii. I bardzo ta badaczka Shakuntala Rao wykazała podczas rozmów, szczególnie z osobami właśnie nastoletnimi albo dwudziestoparoletnimi, które mają jak najbardziej dostęp do internetu, nie pytała się osób starszych, które odgórnie by powiedziały, że nie. Tutaj jest tłumaczenie niektórych z tych wypowiedzi, że one w ogóle się na przykład z tym nie identyfikują. Także można powiedzieć, że był dosyć duży rozłam pomiędzy hinduską widownią, która jasne korzystała jakby z dobrodziejstw tego, co widziała, czyli Shah Rukh Khana, który stał się gwiazdą, tak, po tym filmie, do dzisiaj jest, tak jak mówiłam, królem serc, tak go nazywają, ale też bardzo często był taki właśnie rozłam, że potem ludzie, którzy skuszeni tą wizją Czasem słońce, czasem deszcz, czy też Żony dla zuchwałych jechali do Indii, czy też w ogóle chcieli właśnie takie Indie widzieć, bardzo często byli rozczarowani, że nie jest tak. Albo inne, jest i moja ulubiona wypowiedź jest taka, że te filmy tak naprawdę są o niczym. I tak potrafi rodzima widownia je oceniać. To jest tekst, moglibyśmy wrócić, 2007, czyli teraz też wydaje mi się, że to zostało wzięte przez reżyserów hinduskich do serca i te filmy starają się właśnie jakoś to wypośrodkować, żeby był i też ten glamour właśnie zachodni, ale też żeby były w zgodzie z tradycją, ale trzeba przyznać, że był taki rozłam, że wcale nie jako link kulturowy, że jasne, sprawdzały się za granicą i mieliśmy tak możliwość podbicia innych rynków, ale tak naprawdę rodzima widowna nie była zadowolona. To jako taki dodatkowy wątek. Ten tekst tej pani jest dostępny w sieci na Akademia Edu, polecam go. I ona ciekawie, dosyć ironicznie zestawia wypowiedzi badanych w trakcie tej właśnie w tym socjologicznym tekście z wypowiedzią reżysera, który stwierdził, że jego film Żona dla zuchwałych wyraźnie pokazała wszystkim, że hinduski człowiek jest swoistą hybrydą, która z łatwością odnajduje się w materialnych dobrodziejstwach zachodu, jak i duchowymi dobrodziejstwami wschodu, że właśnie nie jest to wszystko takie oczywiste, ale trzeba przyznać, że ta diaspora i ten NRI stał się właśnie takim bohaterem, Devdas też po części do tego będzie nawiązywać, zasadniczym bohaterem tej kinematografii. O. Dobra. I tu też z tej samej książki Bollywood dla początkujących właśnie straciły na atrakcyjności te wszystkie pełne brutalności o akcji, o zemście,
filmy, a romantyczne opowieści o miłości stały się synonimem. Jakby dochodzimy do tego momentu, w którym Bollywood kojarzymy tylko z tym, co pokazałam wam na samym początku, czyli czasem słońce, czasem deszcz, a to jest o wiele bardziej ciekawe i też różnorodne, też pod kątem i tego społecznego zrywu lat 70., tego złego człowieka, czy rozścieżonego młodego człowieka, który chce, żeby sprawiedliwość i porządek wróciły do społeczeństwa, nawet czasami ubrany w kurtkę disco, tak jak mogliście zobaczyć, ale potem tak naprawdę poszliśmy raczej w stronę właśnie odejścia od przemocy, można powiedzieć tak, wiecie, na takim modelu, że mówię o setce wyprodukowanych filmów, pozwalam sobie na takie stereotypowe podejście, też w pewnym sensie dosyć niewygodne, ale jakby jest próba filmu, która to poświadcza, że jakby małżeństwa aranżowane jako punkt wyjścia, żeby jednak wyjść za swoją prawdziwą miłość, że to bardzo często właśnie było w takim współczesnym sosie to, co najbardziej interesowało twórców, na pewno w latach 90. i na początku nowego milenium. Także trzeba przyznać, że mi się czas kończy, to jest strasznie smutna prawda, a druga prawda, już. Co bym chciała, żebyście sobie zanotowali. Dobra, już wiem, gdzie jestem. Troszkę. Nie mogę przedłużyć, prawda? No dobra. Coś, co będzie w Devdasie, jak zobaczycie, to będzie to, że gdzie tylko można, akcja będzie przerywana, żeby bohaterowie oddali się śpiewaniu, oddali się tańczeniu, oddali się wyrażaniu własnych emocji. Czasami jest to bardziej związane z fabułą, czasami są to bardziej wyimaginowane sekwencje, mniej związane z akcją fabularną. I to jest coś, co kojarzy nam się bardzo mocno, prawda, z tym kinem. Skąd to się bierze? Bierze się to fachowo, można sobie wykreślić, tak jakby podkreślić, że to jest nie tylko jakaś taka sugestia, że musical w Hollywood. Nie, to jest podstawa, która u nich się wywodzi z tak zwanego teatru Parsów, które tworzył szczególnie w momencie takiego, można powiedzieć, wczesnego XX wieku, taki pomost pomiędzy różnymi kulturami Indii. To był taki popularny teatr, w którym właśnie ta konwencja śpiewno-taneczna dominowała. I też warto podkreślić, że te wszystkie dzieła, począwszy od tego, które zaznaczyłam, ale też te eposy jak Mahabharata albo Ramayana, one wszystkie mają właśnie, czyli tak Iliada, tak bym dała taki odpowiednik, hinduska właśnie cała jest oparta na śpiewach, cała jest oparta na tańcu. U nich to jest taki link rzeczywiście gdzieś tam wpisany i potem jakby przez społeczeństwo wciąż aktualizowany. Trzeba też przyznać, że oprócz tych dwóch elementów, które tutaj zaznaczyłam, gdyby kogoś ten temat interesował, też w estetyce hinduskiej jest takie pojęcie rasa. Bardzo, bardzo ciekawe. To znaczy, że kiedy widzimy w tych filmach, że bohater tańczy, a za nim dziesiątka czy tam dwunastka statystów, to nie jest tylko to, że to dobrze wygląda na ekranie i można to pokazać z różnych kątów kamery i ich stroje i tak dalej, tylko że to by miało sens, żeby pokazać czy smutek, czy radość w zwielokrotnionym wydaniu, czyli żeby każdą emocję jakby wzmocnić i też właśnie w tej skali, ona była 9-stopniowa, żeby ją, tę rozpiętość tej skali pokazać, czyli jak on się cieszy, to musi mieć za sobą 9 osób, powiedzmy, które tańczą, bo inaczej to jest takie ukazane dosyć słabe, że tak powiem, jak na ich estetykę i wrażliwość, tak? Czyli jeśli mamy kolory, no to między innymi bardzo często żółty jest takim kolorem, w którym pojawiają się jakby postacie tańczące, to jest kolor miłości dla nich. Żółty jak spodenki, które miał w mitologii Krishna. Także tam wszystko jednak jest jakoś połączone z tą historią, ich, powiedziałabym, taką mityczną, ale to pojęcie rasa, to pojęcie właśnie związane z estetyką hinduską, może jak będzie czas w trakcie tej dyskusji, gdyby ktoś z was został, to bym rozwinęła, jak to wygląda przy Devdasie, bo też chciałabym o nim powiedzieć kilka słów, ale też oczywiście, tak jak możecie zobaczyć, te prezentacje, gdyby ktoś chciał, to chętnie prześlę, czy tam jak ktoś chce zdjęcia robić w trakcie, ale dobra. Dobra. No, czas. Dobra, bo chcę koniecznie wam powiedzieć o wszystko. Dobra. To jest film, który państwo za chwilę obejrzycie. Nie wiem, czy będzie można tę prezentację otworzyć w trakcie dyskusji, to bym na przykład dokończyła kilka wątków, ale chciałabym wam dać takie przygotowanie
wydaje mi się dosyć cenne. Reżyserem tego filmu, tak jak mówiłam, jest Sanjay Leela Bhansali. Uważa się go współcześnie za takiego wielkiego mistrza, od którego wielu tak naprawdę później tych twórców Bollywood, tak jak Czasem Słońce, Czasem Deszcz, Karana Johara, że wszyscy od niego wszystko ściągnęli. Na takiej zasadzie, że on się wyspecjalizował w takich wizjach, można powiedzieć, albo ekranizacji opowieści mitologicznych, albo też historycznych wojowników, właśnie w takim nurcie mitologiczno-historycznym, bym to powiedziała, albo też nawet najprostsze, takie, no może nie najprostsze, ale prostsze historie miłości pokazuje w takim bardzo baśniowym, czy też właśnie kojarzący się nam bardzo mocno z Bollywood estetyką. Co ciekawe, w jego filmografii, która no nie jest aż tak bogata, bo też te jego filmy naprawdę też potrzeba kilka lat, żeby je zrobić, także to nie jest tak, że on ma 20 filmów w swojej filmografii, czego nie można powiedzieć o aktorach, którzy bardzo często robią po 5-6 filmów rocznie. Także on jest takim reżyserem, który dosyć skrupulatnie podchodzi do swojej pracy i między innymi jeden z jego filmów jest adaptacją Białych Nocy Dostojewskiego, także jest to jeden z takich reżyserów, można by było powiedzieć, obytych po jednej i po drugiej stronie i w Indiach i bardzo dobrze z kulturą zachodnią, co też nie jest nowością. Jest na przykład taki reżyser, Vishal Bharadwaj, który zapytany, dlaczego zajął się reżyserią, powiedział, była retrospektywa filmów Kieślowskiego w Mumbai. Retrospektywa filmów Kieślowskiego w Mumbai i tym spodobał mi się dekalog i dlatego zacząłem robić filmy. Także to też jest dosyć ciekawe, jak ci ludzie zaczęli się, ci reżyserzy, ci twórcy zaczęli wchodzić do tego świata reżyserii. Za jego najsłynniejsze filmy uważa się przede wszystkim film Black, w którym zagrał Amitabh Bachchan i Rani Mukherjee. Rani Mukherjee w tym filmie nie widzi, nie mówi i nie słyszy, a jakby dalej może porozumieć się ze światem w taki właśnie magiczny, jak on to pokazuje, sposób. Także jest to bardzo, bardzo ciekawy film i właśnie to aktorce się spodobało najbardziej, że jak w ogóle, to jak porozumieć się ze światem. Okazuje się, że można. I Amitabh Bachchan jest takim człowiekiem, który przez ten świat, szczególnie dotykiem, ją prowadzi. Też Aishwarya Rai była w pierwszym okresie jego twórczości, czyli bohaterka Devdasa, zagrała we wcześniejszym filmie Hum Dil de Chuk Sanam, razem z Salmanem Kanem, taka jego muza, którą też za sprawą jego ról ona stała się tak naprawdę gwiazdą na całym świecie. Też taka historia, u niego historia takich trójkątnych relacji międzyludzkich i w Devdasie też to będzie, to go najbardziej fascynuje. Też taka niemożliwa miłość. W tym filmie jest dosyć ciekawe to, że Węgry udają Włochy. Jak ktoś ogląda ten film, to i tak nie może wyjść, jeżeli jest z Europy, z podziwu, jak można było tak zrobić, bo jednak ten europejski widz rozpozna, że to nie są Włochy. Ostatnie filmy, które realizuje, to są same blockbustery, używając tak nomenklatury angielskiej. Zaczęło się i wszystkie zrealizował z taką parą aktorów, która teraz jest bardzo popularna. Deepika Padukone zagrała nawet w tej serii XXX z Vinem Dieslem. Także też jest już aktorką, która przechodzi do Hollywood pomału. To jest ciekawe, że te wszystkie historie właśnie mają zawsze takie podłoże mitologiczne. Ram Lila to jest odpowiednik Romeo i Julii, hinduski. Bajirao Mastani to jest o dwóch wojownikach, przy czym Deepika też tutaj jest wojowniczką, bardzo dzielną, a Padmavat, początkowo nazywało się to Padmavati, jest tutaj ona królową, jak możecie zobaczyć, i jest dosyć ciekawą postacią, dlatego że jest królową, która zdecydowała się wraz z całym dworem kobiet, w momencie, kiedy już nie było mężczyzn na tym dworze, popełnić tak zwany jaguar, czyli wejść do ognia, czyli żeby wojsko obce nie mogło wejść, skrzywdzić ich i domyślacie się państwo, co, żeby nie oddać się żadnemu innemu mężczyźnie niż tylko swoim ukochanym. Jest taka sekwencja, w którym kobiety wchodzą do ognia, za co był przez pewną część Indii krytykowany, opowiadając, prawda, o przeszłości, no, nie, o takim zwyczaju dosyć no, tragicznym, można powiedzieć, ale jak na tamten wiek to było dosyć istotne, bo to była jedyna forma dla kobiety, żeby zachować godność, żeby ten oczyszczający ogień tak mógł ją ostatecznie tylko posiąść, że tak powiem. Ale co ciekawe, nie ta kwestia, przez część Indii, tych najbardziej, można powiedzieć, takich
ultrakonserwatywnych. Ten film, tak jak tutaj ten cytat jest jak najbardziej prawdziwy, to pokazała premiera tego filmu, który był wstrzymany na ponad 2 miesiące. Oni stwierdzili, nie widząc filmu, że on przedstawia w negatywnym świetle tę królową. Nie widząc filmu. I wystarczyło tylko tyle, żeby po prostu protesty i żeby wstrzymać premierę tego filmu Padmawati na początku, potem odcięli to i, żeby zmienić może nazwę, żeby może tak w ten sposób, ale to i tak było wiadomo, że to chodzi o ten film, że oni stwierdzili, że nie, że na pewno tam będą jakieś sekwencje erotyczne, że nie będzie godnie przedstawiona. I wystarczyło tylko to, żeby zdemolować kina, żeby na przykład wejść do autobusu pełnego dzieci i z tymi i obkleić cały autobus takimi plakatami. Także takie akty wandalizmu, to po prostu tak Hindusi wierzą w kino, że jeżeli coś nie gra, jeżeli coś nie jest według niektórych tych tak społeczności, tych najbardziej konserwatywnych, to dochodzi nawet do takich aktów przemocy, że aktorka, którą mogliście zobaczyć tutaj, ta Deepika, dostawała listy z pogróżkami, że tam jeśli film trafi na ekrany kin, to my ci tam obetniemy nos albo uszy. I ona mogła tylko jedyne co napisać, że no dobra, to i tak nigdy mi się mój nos nie podobał. Nie? Na takiej zasadzie, że jakoś próbować walczyć tak naprawdę z straszną opresją. I szczególnie dotykającą kobiet, ale też to kino, proszę zobaczyć, ona tu jest taką główną bohaterką, jest ona na plakacie, też w przypadku tego Padmawat. Także coraz więcej jest takich ról dla kobiet w Indiach obecnie, gdzie one nie są tylko, nie jest tylko hero i one obok, tylko są głównymi bohaterkami, wojowniczkami, takimi równorzędnymi partnerami. W ramach tego filmu, który zobaczycie, to Devdas miał wiele ekranizacji. To jest jedna z takich historii, która w Indiach powraca w takich znaczących momentach historycznych, to znaczy tak ciekawie pokazuje przemiany. Czyli jedna z ważniejszych ekranizacji była w 1955, czyli zaraz po tym, jak Indie odzyskały niepodległość. Ta tutaj wersja z 2002 roku to jest właśnie taka, która wpisuje się już w ten mit właśnie tej diaspory, tego wyjścia w stronę diaspory. W tym filmie, jak zobaczycie, oprócz Shahrukh Khana, którego mogliście zobaczyć w tym Żona dla zuchwałych przez moment, wystąpią dwie takie aktorki, no już teraz ikony. Jedna jest odrobinę starsza, to jest Madhuri Dixit Nene, ona się teraz tak nazywa, bo wyszła za mąż, a to jest Aishwarya Rai wtedy, a teraz Aishwarya Rai Bachchan, bo wyszła za syna Amitabha Bachchana. Tamte klany rodzinne ogólnie to jest też taka, no, dla niektórych zmora, bo trudno do tego środowiska wejść, ale z drugiej strony też tak bardzo często, no to było jedno z lepszych takich bardziej dla prasy małżeń, że Aishwarya Rai, niegdyś Miss Świata, poślubiła syna też aktora Amitabha Bachchana, jakie oni tworzą piękne małżeństwo. I te dwie aktorki, jak zobaczycie, będą walczyły w pewien sposób o uwagę Shahrukh Khana i ta relacja trójkątna, bo chcę wam jak najmniej zdradzić, żeby jednak była przyjemność z oglądania, to jest coś, co ten reżyser uwielbia robić w swoich filmach właśnie. I można ten film, i mam nadzieję, że w dyskusji będzie czas, żeby to na spokojnie powiedzieć, przeanalizować na dwa sposoby. Można spojrzeć na tego bohatera, podobnie jak do Heathcliffa słynnego z Wichrowych Wzgórz. Można na niego spojrzeć i wpisać go w ogóle w taką tradycję tragicznych bohaterów literatury, w tym też zachodniej, że ten element autodestrukcji u niego jest dosyć, no właśnie, wynikający też z epoki, jak zobaczycie. To jest taka wersja, niby to nie współczesna, niby to jest taka dosyć ciekawie czas w tym filmie jest pokazany. Ale z drugiej strony można właśnie też przez estetykę hinduską, co chciałabym już zrobić w dyskusji. I szczególnie zwróćcie proszę uwagę na tę piosenkę, ona będzie w którymś momencie filmu Dola Re Dola, w którym te aktorki się spotkały po raz pierwszy na ekranie i też będę was pytać o tę piosenkę, czy wydaje się wam, że ona była potrzebna. To jest dosyć ciekawe przesunięcie, dlatego że ten Devdas jest z tymi kobietami w książce zawsze osobno. One nigdy w książce nie mają okazji się spotkać, wiedzą o sobie bardzo, wiedzą o sobie oczywiście, ale nie ma tego spotkania. Nawet w książce jest coś takiego, że one już decydują się spotkać, ale każda jakby wybiera drogę, która prowadzi ją w przeciwnym kierunku i do tego spotkania ostatecznie nie dochodzi. A tutaj reżyser zdecydował się nawet zrobić pojedynek taneczny między nimi, także w kontekście właśnie tego boju, tańca i tak dalej. Także chciałabym was się zapytać, tak, że jeśli ktoś zostanie, co byłoby super, bo bym dopowiedziała jeszcze kilka rzeczy, bo naprawdę jest to dosyć obszerny temat. Naprawdę super by było, gdybyście zostali, ale zastanowić się, czy wszystkie piosenki są naprawdę w tym filmie potrzebne, żeby spróbować krytycznie do tego podejść, tak, że tak jak państwo będziecie oglądać, no to czy czegoś nie było na przykład za dużo, co często też zarzuca się tym reżyserom hinduskim. Z drugiej
drugiej strony ten reżyser znany jest z tego, że używa bardzo mocno scenografii, żeby opowiadać i wzmacniać emocje i w ogóle całą historię. Zwróćcie uwagę, gdzie mieszka bohaterka, gdzie zamieszka przed ślubem, jak będzie wyglądać to miejsce zamieszkania po ślubie. Zwróćcie uwagę na motyw ognia w tym filmie i będziemy sobie pomału to wszystko i o różnych ekranizacjach wam opowiem i może na tym zakończę. Shukriya, czyli dziękuję po hindusku. Dzięki. I też chętnie prześlę prezentację.